Ashfield w zachodniej dzielnicy Sydney od blisko 50 lat stoi jeden z najstarszych klubów polskich w Australii. Wartość samego klubu w Ashfield ocenia się na 25 do 30 milionów dolarów. Ostatnio zarząd klubu polskiego w Ashfield przedstawił swoim członkom propozycje dotyczące potencjalnej przebudowy, a także możliwej sprzedaży części klubu. W ostatnich 3 latach powstał konflikt między klubem polskim w Ashfield a byłymi operatorami restauracji klubowej. Konflikt zakończył się na drodze sądowej na niekorzyść klubu. W wyniku zaistniałej potrzeby pokrycia kosztów prawnych, jak i sądowych, klub dodatkowo musiał dopożyczyć pieniędzy. Ostatnim razem, jak rozmawiałam na naszej antenie z prezesem klubu, Ryszardem Borysiewiczem, poinformował mnie o faktycznym zadłużeniu 1 300 000. Od tego momentu klub jeszcze dodatkowo został obciążony kosztami wynikającymi z tzw. strat poniesionych przez byłych operatorów restauracji. Grupa 42 członków klubu chce zapobiec potencjalnej sprzedaży czy też przebudowy klubu. 18 grudnia minionego roku zorganizowali konferencję prasową. Na konferencji m.in. głos zabierali prawnicy reprezentujący byłych operatorów restauracji klubowej Paweł Knap, Michael Evans, a także pani Marianna Łacek, pan Janusz Nawrocki, dr Kaja Łukaszewicz i Marek Weiss z Ekspresu Australijskiego.
Zachęcam wszystkich Polaków do jednej rzeczy, do czytania judgments, do czytania hearing z tej decyzji High Court, którą można przeczytać na stronie High Court of Australia pod rubryką Cases Heard, tylko i wyłącznie po to, żeby obalić jakieś mity, że to Jacek i Sylwia byli agresorami w tej całej sprawie. Oni się tylko i wyłącznie bronili. Oni nigdy nie byli stroną atakującą. I na stronie 33 jeden z najbardziej światłych umysłów sądowniczych, Justice Nepal, mówi: "The only thing that happened is that you contravened the law and are liable for a penalty for doing so." I to były słowa skierowane do Senior Counsel Clay, który występował w obronie klubu.
Ja mam pytanie odnośnie ostatnich kosztów, które były zasądzone dla państwa Gnychów o tak zwane losses. Jaka to była suma i kto musi tą sumę teraz zapłacić?
The damages case was settled. At this stage we don't have an agreement, so it's likely to go to assessment.
So the damages, the roundabout figure for the damages that you're expecting is that, can you reveal this figure to us today?
No.
Bo w tej chwili wchodzimy już w kwestię nie tysięcy, ale milionów. Wobec tego, czy wolno zarządowi klubu wybranemu przez nas, przez członków, dysponować do tego stopnia takimi sumami? 2 000 000 dolarów pożyczki więcej w naszym imieniu. Z tej dyskusji wygląda oczywiste, czy my, jako członkowie klubu, jaką mamy szansę, jaką realną podstawę, aby po prostu dochodzić swojego?
Najistotniejszą kwestią, wydaje mi się, jest to, żeby zapobiec sprzedaży majątku klubu. My nie chcemy i my uważamy, że żeby sprzedać majątek klubu, trzeba postępować zgodnie z bardzo rygorystycznymi przepisami Register Clauses, który mówi dokładnie, jaka procedura musi nastąpić, zanim klub zostanie sprzedany. Albo część.
Jaka jest duża grupa osób, które starają się o zwołanie nadzwyczajnego zebrania?
Z tego, co my wiemy, ten wymagany procent, czyli 5%, podpisało. Klub odpowiedział, że ta petycja nie jest ważna, ale odpowiedział bez dania żadnej analizy, na jakiej podstawie jest nieważna, tylko stwierdził, że jest nieważna. Więc być może niestety sprawa znowu trafi do Supreme Court.
Czy wiemy dokładnie, ile tych osób jest, które podpisały tą petycję?
Mam przed sobą dokumenty, gdzie było 42 osoby, które wystąpiły o to. Byłam świadkiem, kiedy to zostało doręczone. Po 20 prawie dniach dostaliśmy odpowiedź. Właśnie ten request był invalid.
Czyli jedyną drogą w tej chwili, aby klub uznał waszą prośbę o zwołanie tego zebrania nadzwyczajnego, jest podanie tej sprawy do sądu.
Krok znowu z naszej strony mediacyjnej. Wysłaliśmy list, w którym proponujemy, żeby klub dał tak zwane undertakings, że nie sprzeda majątku klubu i również, że zobowiąże się do zwołania tego nadzwyczajnego zgromadzenia członków nie później niż do 28 lutego. Więc poruszyliśmy dwie sprawy. Poruszyliśmy temat nadzwyczajnego zgromadzenia członków i również sprzedaży majątku klubu.
Ponieważ jestem osobą pośród tych 42, uważam, że tu była sprawa o restaurację. Został zadłużony cirka 2 miliony dolarów. Czy ten zarząd zasługuje na zaufanie, żeby mógł prowadzić ten klub? My chcemy przeciwdziałać dalszej działalności tego zarządu w klubie. Do końca przyszłego roku ten zarząd ma kadencję i w tym czasie może dojść do transakcji, na którą się my nie zgodzimy.
Jeżeli teraz stanęliśmy nad taką naprawdę przepaścią, pewna grupa ludzi, która jest bardzo klubem zainteresowana, postanowiła coś pomóc. Chcemy do końca ratować.
Co macie zamiar zaproponować, przedstawić na tym Extraordinary Meeting?
To odszkodowanie, jeżeli my mieliśmy to ustalone ze dwóch defendentów, to żeby jakoś nie dopuścić do tego, żeby prezes od tego się uwolnił. Członkowie klubu mogli jakoś pomyśleć, że jeżeli dwóch, to przynajmniej te koszta, które zostanie restaurator i koszta związane z procesami w jego sprawie, żeby były podzielone.
Tylko patrząc na ten motion, z którą przegrał, jest wyrok, który mówi w sposób jednoznaczny, że koszty on powinien zapłacić sam.
I my od 3 lat, członkowie klubu, weszli, nie mamy żadnej wiedzy, raportu nie otrzymaliśmy o sprawach finansowych. Nic nie wiemy od 3 lat. Bo to nieufności, nowych wyborów, stanie nowy zarząd, niech przyjdą kompetentni ludzie. I nowy zarząd będzie decydował o dalszej i członkowie klubu i społeczeństwo też mają prawo, aby ten klub wrócił do normalności.
W odpowiedzi na to spotkanie oddzielną konferencję prasową 22 grudnia zorganizował zarząd klubu polskiego Westfield. Na spotkaniu głos zabierali prezes klubu Ryszard Borysiewicz, członkowie zarządu klubu Robert Czernkowski i Hanna Gieras. Kierownik klubu Lucjan Romanowski, Marek Weiss, ekspres australijski, Andrzej Lubieniecki, prezes klubu polskiego w Bankstown, a także Polskie Radio Sydney, Beata Rumianek, Radio 2000.
Zgłosiła się do Was pewna liczba osób, powyżej Waszych wymaganych 5%, które domagają się zwołania Extraordinary Meeting, czyli zebrania nadzwyczajnego. Na jakiej podstawie odmówiliście zwołania takiego zebrania?
Pokazaliśmy ten list do Clubs New South Wales i do naszych prawników i obydwoje powiedzieli, że to jest nieważne i że powinniśmy to odrzucać.
Dlaczego ta petycja jest nieważna?
They have to work it out. Dużo więcej elementów niż tylko 5% podpisów.
Wy się rządzicie według statutu i w statucie nie ma nic o odrzuceniu.
Statut też mówi, że jak nic nie pisze w statucie, to zarząd może decydować na rzeczy, które nie piszą w statucie.
Ale dlaczego nie chcecie powiedzieć, na jakiej podstawie było to uznane invalid, nieważne?
Are you expecting me as a director to tell someone how to throw the board out?
Renegade?
Ja mam pytanie w takim razie, dlaczego nie chcecie się zgodzić na tego rodzaju zebranie? Patrząc na zarząd, na stosunki między zarządem a członkami, czy uważasz, że to jest dobra decyzja?
Tak. Pytaj się, czy członkowie tak popierają.
Tak, bo ty mówisz o członkach, które akurat ciebie popierają, załóż. Ale czy myślisz o członkach, którzy ciebie nie popierają, a też są dalej?
Oni mają szansę, jak zarząd skończy swoją kadencję. Ja się boję wydawać pieniądze niepotrzebnie. Każdy jeden raz, jak się zwoła zebranie, to kosztuje klubowi mniej więcej $1,500.
Powracając do tej ostatniej grupy, która próbuje zwołać nadzwyczajne zebranie, jeśli oni dochowają wszystkich formalności, wy oczywiście zgodzicie się zwołać takie zebranie.
Legalnie musimy.
Jest faktem, że jest taka percepcja pewnej grupy ludzi. Uważają, że ten zarząd podejmuje, chcą was odwołać. Słuchajcie. Uważają, że reprezentujecie zarząd niedemokratycznie.
Ja i zarząd został wybrany i w 13 roku, i w 14 roku, i w 15 roku. To jakoś większość członków wierzy w mnie i większość członków wierzy w kierunek, gdzie idziemy. To ja kompletnie odrzucam, że jest percepcja, że my robimy rzeczy niedemokratycznie.
Na jakiej podstawie
zawiesiliście trzech członków zarządu.
To jest it's internal i to jest to samo z każdym innym członkiem. Osoba, która jest zawieszona, nie ma wstępu do klubu.
Oni uważają, że to jest niezgodne z prawem, że to, co zrobiliście, jest niezgodne z prawem.
To jest tylko większość zarządu na to głosowało. Ja mówię jeszcze raz, to jest wewnętrzna sprawa.
Przykładowo jest takie prawo, że jako menadżer ja mam prawo poprosić każdą osobę z klubu, żeby opuściła i ta osoba musi opuścić.
Oni twierdzą, że wykorzystujecie to prawo, żeby usuwać osoby, które nie są wam na rękę. Czy to jest prawda?
To jest ich wersja.
W historii klubu ile osób było zawieszanych, wyrzucanych? Zarzuca się wam, że ta częstotliwość i ta liczba jest wyraźnie powiększona. No.
Za moje 4 lata tutaj, ja myślę, że są 9 ludzi są zawieszone za 4 lata.
Ile członków nie przyjęliście, aplikacji o członkostwo nie przyjęliście w ostatnich 2 latach?
Nie przyjęliśmy, czyśmy oferowali Associate Membership.
I jedno i drugie, bo Associate nie ma prawa do głosu.
Nie było chyba osób odrzuconych.
Grupa, która zwołała press conference, która się domaga tego extraordinary meeting, twierdzi, że takich osób razem było 107. Czy to
nie
prawda?
Nie. To są indywidualne przypadki. Oczywiście był taki moment, gdzie po 10 aplikacji było przynoszonych, okay? Ale to było zweryfikowane. Większość, bo prawie wszyscy dostali po nominację na associate.
Dlaczego zaoferowaliście associate, a nie pełne?
Czy rozumiecie to, co się nazywa branch stacking? Z autobusem przychodzi 100 ludzi, żeby głosować, podnoszą rękę, autobusem siadają sobie, jadą z powrotem. My nie wiedzieliśmy, kto to jest. Nigdy tutaj nie byli w klubie.
Po roku czasu mieli możliwość złożenia na full membership, ale jeżeli przeczytacie konstytucję, to zobaczycie wyraźnie, że zarząd się nie musi tłumaczyć, dlaczego odmówił członkostwa.
Normalnie, powiedzmy, w ciągu tygodnia wtedy to było tak 2-3 osoby typowo nowych członków. Nagle było 80-90 osób, nagle w ciągu 2 miesięcy. Którzy mieli typowo tych trzech samych sponsorów.
No to jednak ta liczba się zgadza, tak? To 107, które oni właśnie, twierdzą, że taka liczba była.
My im oferowaliśmy associate membership, ale to nie było na rękę, bo oni chcieli głosować.
Jest taki nastrój, są takie głosy w społeczeństwie, że jeśli ktoś nie zgadza się lub ma odmienne zdanie, zostaje właśnie wykluczany.
Ja tylko mam jeden głos w zarządzie. Każdy ma prawo mieć opinię i zarząd głosuje. Ja bym powiedział, połowę czasu ja przegrywam decyzje w zarządzie, bo ludzie się ze mną nie zgadzają.
Jeżeli jakaś kwestia poruszana, no to każdy naokoło stołu się wypowiada i albo się głosuje, albo nie. Jeżeli ktoś chce pełną jakąś propozycję przedstawić, no to musi przekonać wszystkich. Jest wniosek wysunięty, musi być poparty i no różne inne propozycje wysuwają się.
Zawiesiliście 3 członków zarządu. Twierdzą, że zostali wykluczeni dlatego, że mieli odmienne zdanie.
Zarząd głosował. To nie chodzi, że mieli inną opinię ode mnie.
To nie chodziło o jedno wydarzenie.
Jedno wydarzenie to już się ciągnie przez dłuższy czas.
Nie możecie mieć państwo pretensji, że ludzie, członkowie, przynajmniej część członków ma wątpliwości. A propos najbliższej przyszłości i dalszej przyszłości tego miejsca. Jest grupa ludzi, która twierdzi, że jest to błędna decyzja sprzedać tamtą część.
My już mówimy o tym, że będziemy to robić już 2 lata temu. Zarząd rekomenduje, członkowie zdecydują. Według konstytucji zarząd jest wybrany i ma prawo rządzić ten klub, między innymi wszystkie assets tego klubu. Wizja jest nasza, że przedstawimy coś konkretnego. Prawdopodobnie w marcu, jak będzie walne zebranie.
Tam na mieście się mówi, że chcecie sprzedać ten klub, żeby zapłacić między innymi za koszty sądowe. Tak się mówi na mieście. Czy mogę o komentarz prosić na ten temat?
Ja mówiłem już, że chcemy osiągnąć o tej transakcji.
Nie, ja rozumiem. A z czego zapłacicie za te koszty sądowe?
No z tego też, ale my chcemy dużo jeździć.
Z tego też. Ten zarząd naraził klub na bardzo wysokie koszty.
My nie ciągamy nikogo po sądach, my jesteśmy ciągani po sądach.
Czy nie było bezpieczniej odpuścić
w pewnym momencie? To jest odpowiedź jest nie. Wróćmy do tego. Mieliśmy 9 miesięcy kasy, co nam zostało. I ta restauracja szła w dół. My umiemy liczyć. To nie robiliśmy z rozpusty i nie, że ich nie lubiliśmy.
My liczymy na obrót w restauracji, aby mieć ten obrót. Tu świeciło pustką. Nam by bardziej się opłacało zamknąć drzwi i mniej byśmy tracili.
Jak rozmawialiśmy na temat sprawy sądowej z restauracją, czy koszty sądowe, które wynikały z pozwania pana i osobiście o odszkodowanie dla byłych restauratorów w klubie, czy pan pokryje, czy...
klub pomoże w pokryciu tych kosztów, bo pan był tam oddzielnym entity w świetle prawa.
Klub ani centa dla mnie nie płacił.
Pan przekonywał, że na 97% racja stoi po waszej stronie, czyli po stronie klubu.
Nasz barster nam powiedział, że 97% spraw, które próbują się dostać do High Court, się nie dostaną do High Court. Z tego powodu one są niewygrane. I to była opinia zawodowa od naszego barystera. Była taka decyzja. To wszyscy są teraz mądrzy, a wtedy nikt nie wiedział. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy tak inaczej robili. Ale nikt nie wiedział. Ale była pewność bankructwa, jak my nic nie zrobimy.
Klub miał w banku wystarczające gotówki na 9 miesięcy dalszej operacji.
Jak planujecie teraz zdobyć te miliony?
Chcieliśmy pożyczkę na razie. Część tych pieniędzy zapłacimy wszystkie nasze długi. Te koszty plus te koszty, które już, te długi już, które mamy już i x lat.
Polonijne środowisko jest podzielone. Pomimo tego, że od strony biznesowej i legalnej klub jest własnością członków, wiele osób, Polonia czuje, że ten klub, że to jest dobro wspólne. Co macie zamiar zrobić, żeby jednak to wszystko powróciło do normy, żeby wszyscy się tutaj w tym klubie dobrze czuli?
You can win the war, but you have to win the peace. To jest trudne zadanie. Ja myślę, że nasze najważniejsze zadanie jest, żeby być najlepszym klubem polskim w całej Australii. Żeby ludzie się czuli wygodnie tutaj, żeby oni byli dumni z tego miejsca, żeby mogli przyprowadzić swoich znajomych sąsiadów, którzy nie są Polacy, żeby Polacy przychodzili tutaj z rodzinami, z młodym pokoleniem. Chcę, żebyśmy tutaj mieli tutaj szansę rozwinąć ten klub. Naprawdę mamy fantastyczną przyszłość. Pokazaliśmy tutaj. 200 ludzi przeciętnie tygodniowo tutaj jest. 2 czy 3 imprezy co tydzień. To nasz biznes tutaj has gone viral. My jesteśmy zaskoczeni, jak to dobrze idzie. My się non-stop staramy, żeby pogodzić. My w klubie jesteśmy otwarci dla wszystkich, zapraszamy wszystkich. My widzimy, że tutaj są tutaj nowe twarze, większa frekwencja, ale też widzimy, że ludzie, którzy przedtem przychodzili tutaj z różnych powodów, może tutaj nie przychodzą. To oni są zaproszeni. My podajemy rękę przyjaciela do ich i są wszyscy miło widziani.
Materiał ten zrealizowała, a także Radio SBS reprezentowała na obu konferencjach prasowych Dorota Banasiak.